Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic, prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Usłyszana przez nas przed chwilą Ewangelia o rozmnożeniu chleba i także wcześniejsze czytanie o mannie na pustyni będą dla nas punktem wyjścia w kolejnym dniu naszych rekolekcji, które łączy tytuł: jak zachować pokój w czasach niepokoju. I tak bez wątpienia jeden z najpotężniejszych dzisiaj lęków czy niepokojów ludzi to jest niepokój o sprawy bytowe, o sprawy materialne. I poniekąd to dzisiejsze Słowo Boże dotyka tych spraw. Spróbujmy się przez chwilę zatrzymać na pierwszym czytaniu, a konkretnie na znaku, jakim jest manna na pustyni. A więc spotykamy się w pierwszym rzędzie z ludem, który, jak przed chwilą powiedzieliśmy sobie, przebywa na pustyni. Pustynia, jak nazwa wskazuje, to przestrzeń, w której nie ma śladów życia. To przestrzeń, w której człowiek umiera. I właśnie na tę pustynię Bóg wyprowadza naród wybrany. Mogłoby się wydawać, wyprowadza ich na śmierć. Tak jednak nie jest. Bóg się troszczy o swój lud i daje im pokarm, mannę. A więc manna jest symbolem tego, że Bóg troszczy się o oddanych sobie ludzi. Troszczy się o ludzi, którzy wołają Go o pomoc, o opiekę. I w sytuacji, kiedy człowiek zbliża się do tej niebezpiecznej granicy, kiedy to wie, że traci dosłownie wszystkie środki do życia, Bóg przychodzi z nadzwyczajną interwencją. Ratuje go, podtrzymuje jego życie. I tak samo w przypadku narodu wybranego. Znajdują się pod specjalną Bożą opieką. Otrzymują mannę z nieba. Jest ona symbolem prostego jedzenia, ale wystarczającego, aby przeżyć w tych trudnych warunkach. Oznacza to, że Bóg troszczy się o nasze potrzeby w sposób wystarczający, abyśmy przeżyli. Problem jednak może pojawić się wtedy, kiedy chcemy od Boga czegoś więcej. Chcemy mieć więcej niż inni i mamy pretensję, że Pan Bóg nam tego nie daje. A więc manna może być symbolem z jednej strony Bożej opatrzności, troski Boga o człowieka, szczególnie tego, który jest w zagrożeniu życia, ale także może być symbolem niezgody człowieka na to minimum, które zapewnia nam Pan Bóg. Może być także symbolem naszego przyzwyczajenia się do Bożej pomocy, a jak wiemy, jak się człowiek do czegoś przyzwyczai, to już tego nie dostrzega i nie docenia. Ta manna może być także symbolem pogardy Bożą pomocą, pogardy Bożymi darami. W normalnej, zdrowej relacji człowieka z Bogiem świadomość, że Bóg się mną opiekuje, że dostarcza mi środków do przeżycia w sytuacjach, kiedy czeka mnie pewna śmierć, byłaby dla nas źródłem pokoju, radości, wdzięczności. Ale z pewnością relacja Izraelitów z Bogiem daleka była od normalności. Nie była to zdrowa relacja. Była to relacja interesowna. Przypominała postawę człowieka, który mówi: Boże, czczę Ciebie, kocham, ale pod warunkiem, że dajesz mi tego, co ja chcę. Albo: Boże, uwielbiam Ciebie, dziękuję Ci, że troszczysz się o mnie, że nie głoduję, że mam co jeść. Ale wiesz, Boże, ja bym chciał mieć jednak trochę bardziej wygodnie. Postaraj się jakoś. To jest bardzo niezdrowa postawa i taka postawa odbiera człowiekowi pokój. Co więcej, wprowadza w jego serce grzech. I grzech Izraelitów polegał na tym, że zamiast koncentrować się na Bogu, dziękować Mu za Jego bliskość, opatrzność, to ów człowiek, ci ludzie koncentrują się na brakach, niedostatkach, na tym, co chcieliby mieć, ale nie otrzymują. I zamiast dostrzec i docenić to, co Bóg daje im za darmo, to raczej wypatrują tego, czego nie dostali. I spróbujmy to teraz przełożyć na nasze życie. Często jest tak, że z jednej strony jako ludzie wierzący, będący blisko Boga, z pewnością dostrzegamy fakt, że Bóg się o nas troszczy i nie jeden raz dziękowaliśmy za to Panu Bogu. Ale też niestety możemy się bardzo łatwo przyzwyczaić do tej Bożej opieki. Przyzwyczajamy się do tego, co posiadamy i potem nam to zaczyna wszystko powszednieć. Uważamy to za naturalne, wręcz za nasze prawo, że coś mam i powinienem to zachować na zawsze. Chcę mieć jeszcze więcej. I zamiast cieszyć się z tego, co otrzymuję od Pana Boga, to w miejsce postawy dziękczynienia Panu Bogu pojawia się coraz częściej i coraz więcej niezadowolenia. Zobaczmy, czy tak przypadkiem nie jest w naszym życiu. Już nie chodzi tylko o sprawy materialne, ale nawet o to, co otrzymaliśmy innego od Boga w darze. Jakże często jest tak, że na początku spotyka się dwoje ludzi, kochają się, w końcu pobierają się, są małżeństwem. Wybrali się właśnie dlatego, bo dostrzegli w sobie coś wyjątkowego. Coś, co zdecydowało o tym, że postanowili być dla siebie darem na całe życie. Wiedzą, że otrzymali siebie w darze od Pana Boga, ale potem jednak już o tym zapominają, co takiego było wyjątkowego w nich samych i zaczynają sobie coraz częściej wytykać różne niedostatki, błędy. Zapominają, aby dostrzec swoje mocne strony. Czasami podobną postawę widzimy na przykład u rodziców, którzy jasne jak każdy rodzic doceniają swoje dzieci, uznają je w pewien sposób za wyjątkowe. Ale kiedy pojawią się obok inne dzieci, może ładniejsze, może bardziej utalentowane i tak dalej, to zaczyna się porównywanie i wypominanie Panu Bogu: Boże, dlaczego nie dałeś mi lepszego dziecka? I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy to jeszcze przenosić na wiele, wiele innych przestrzeni. A więc zauważ, powszednieje nam ta codzienna manna. Przychodzi pokusa, aby w cudzysłowie upolować coś innego. Może spowszednieć mąż, może spowszednieć żona. Zaczynamy rozglądać się za jakąś nową atrakcją, przygodą. i czasem niestety za tym idzie i nieszczęście gotowe. Spójrzmy na to, jak to wygląda w naszym życiu. Przyjrzyjmy się tym wszystkim pokusom, z którymi przychodził do nas zły duch. Zastanówmy się, ile razy narzekaliśmy na nasz stan posiadania, na osoby, które są obok nas. Może na własną pracę. Kiedy o tym mówię, przypomina mi się jeden człowiek, którego kiedyś poznałem. Miał pewną pracę, która pomagała mu utrzymać rodzinę. Była to praca wymodlona i dziękował Bogu za nią. Ale potem zaczął myśleć o tym, że chciałby mieć trochę lepiej, więcej. No bo przecież rodzina się powiększa, są wydatki, a więc rozglądał się za inną pracą. I otrzymał nią lepsza praca, lepsze zarobki, ale też więcej pracy. I potem kolejna praca. I znów pewien skok jakościowy życia, ale znowu odbiło się to na jego relacjach z bliskimi, bo było go w domu coraz mniej. I w pewnym momencie mówi: zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy moja rodzina miała najwięcej, ja we własnym domu czułem się bardzo źle. Byliśmy dla siebie obcy. Moi bliscy traktowali mnie jak obcego. To był błąd, że zrezygnowałem z tej pierwszej pracy, bo wtedy jako rodzina kochaliśmy się najbardziej. Ileż razy jest tak właśnie w naszym życiu, że ta chciwość potem się mści. Tak samo zostali ukarani Izraelici za swoją niewierność, chciwość, niewdzięczność, szemranie. Tak samo dzieje się w naszym życiu, kiedy nie potrafimy docenić to, co mamy. Sami siebie karzemy naszą chciwością, nieuporządkowanymi rządzami. I często zamiast coś zyskać, to tracimy. Tracimy rodzinę, małżeństwo, przyjaciół, bliskich, powołanie. Czasami dosłownie tracimy wszystko, a już na pewno tracimy pokój serca. Tak więc, podsumowując tę część, to czytanie uczy nas, abyśmy potrafili zatrzymać się na tym, co mamy. Potrafili cieszyć się tym, co małe. Ćwiczyli się w cnocie umiaru, powściągliwości. Abyśmy potrafili doceniać to, co powszednie i zwyczajne. To będzie dla nas źródłem prawdziwego pokoju. Jak przed chwilą powiedziałem, bardzo łatwo jest stracić wszystko, co się ma, kiedy się chce zbyt wiele. I jeszcze, skoro jesteśmy przy tym temacie, to nie sposób, by nie powiedzieć o czymś, co ja uważam za szczególnie ważne, to znaczy o tym, co dotyczy naszego narodu, naszej ojczyzny. Są tacy, którzy doceniają, że są Polakami, że mieszkają w Polsce i potrafią z łatwością wymienić wiele zalet naszego kraju, naszej ojczyzny, spraw, których inne narody mogłyby nam zazdrościć. Ale iluż jest takich, którzy chcieliby, aby Polska była drugą Ameryką, drugą Szwajcarią, i ponieważ wiedzą, że to jest niemożliwe, zaczynają gardzić swoim własnym krajem, nie dbają o jego dobro, przestają go chronić, co natychmiast wykorzystuje nasz przeciwnik. I powoli, powoli, ale tracimy wszystko. I dzisiaj niestety wpadamy w tę pułapkę i w skali narodu, i w życiu osobistym. Co jest tego przyczyną? Nie potrafimy zachować pokoju i równowagi w sprawach posiadania, dlatego, ponieważ naszym problemem jest grzech konsumpcji i materializm. Jesteśmy tym skażeni, zarażeni tym wirusem. Wirusem, który polega na pragnieniu posiadania rzeczy, które nam są wcale niepotrzebne. Materializm i konsumpcja to nic innego niż sztucznie wywoływane pragnienia w nas samych, w naszych sercach. pragnienia posiadania rzeczy, które są zbędne, to sztucznie wywoływany głód posiadania czegoś drogiego tylko po to, żeby poczuć się lepiej, kimś wyjątkowym, żeby dowartościować się przez to, że stać mnie na coś, na co nie stać reszty ludzi. To przekonanie, że potrzebuję mieć jakieś towary luksusowe po to, żeby poczuć się lepszym od innych. To nie rzeczy czynią nas lepszymi od innych, nie drogie ubrania czy jadanie w wykwintnych, drogich restauracjach. Lepszymi czynią nas, jak poucza nas Słowo Boże, czyste serce, serce, które jest oddane Bogu, relacja z Bogiem, miłość bliźniego, dobro, które możemy bezinteresownie świadczyć, zdolność do służby, poświęcania się dla innych. Jeśli to jest obecne w Twoim życiu, tak, możesz powiedzieć, że jesteś bardziej szczęśliwym niż wielu, wielu, wielu ludzi na świecie. Ale o tym zapominamy, bo kto dzisiaj to doceni? Kto powie, że to jest ważne? Raczej będą mówić, nie masz tego, nie masz tamtego, a więc się nie liczysz. I tak myślą dorośli, tak myśli młodzież, tak myślą dzieci. Kupujemy za dużo, o wiele za dużo, o wiele więcej niż potrzebujemy. Jemy o wiele za dużo niż potrzebują nasze organizmy. I czy ta nadkonsumpcja czyni nas bardziej szczęśliwymi? Wcale nie. Wśród ludzi, którzy mają dużo dóbr materialnych, współczynnik odczuwania szczęścia jest niski. A ludzie, którzy się przejadają, czy są zdrowsi od innych? Wcale nie. Jest wprost przeciwnie, niejako sam organizm. Pokazuje, że nie tędy droga. A więc to jest nasz problem, materializm i konsumpcjonizm. A jaki jest korzeń tych problemów? Słaba relacja z Bogiem, albo właściwie jej brak. Bo kiedy człowiek nie ma relacji z Bogiem, to musi sobie szybko stworzyć jakiegoś innego bożka i stworzyć z Nim relację. Z własnym domem, samochodem, z własnym ciałem, urodą, zdrowiem, pracą itd., itd. Tworzy sobie relacje z drugimi przedmiotami, które zaczyna ubóstwiać, czyni swoimi bożkami, im poświęca całą swoją uwagę i czas. Szuka w nich szczęścia, poświęca im o wiele więcej niż powinien w normalnej, zdrowej sytuacji. A kiedy to straci, to wtedy załamuje się. Można powiedzieć, cały świat dla niego przestaje istnieć, bo to wszystko było jego całym światem. Traci sens życia i pokój i mówi, zabrano mi wszystko. A człowiek, który takimi sprawami się nie interesuje, bo dla niego jest najważniejszy Bóg, wcale wiele się nie martwi, jeżeli zostanie mu zabrane to, czym się otaczał, bo to nie miało dla niego większego znaczenia. To, co naprawdę ma dla niego znaczenie, to jego relacja z Bogiem. A Boga nic nie jest w stanie temu człowiekowi odebrać. Boga nie odbiorą nam zawirowania giełdowe, krach finansowy, klęski żywiołowe, czy wojny, czy ręka złodzieja. Z Boga człowiek może co najwyżej sam zrezygnować. Dzieje się tak wtedy, kiedy wybieramy w naszym życiu grzech, życie w grzechu. Ale Bóg nigdy nie zrezygnuje z człowieka. I dlatego człowiek, który wybierze Boga, ma w swoim sercu pokój. Bo jak powiedziałem, Boga nam nikt odebrać nie może. A więc to jest źródło prawdziwego pokoju. Mieć żywą relację z Bogiem. To jest całe nasze bogactwo. Być bogaty posiadaniem Boga. Jak słusznie pisał święty Augustyn, niespokojne serce człowieka, dopóki ono nie spocznie w Bogu. I wtedy dopiero człowiek przekonuje się, że naprawdę nie potrzebuje wiele spraw materialnych, bo to jest wszystko drugorzędne. I nawet jeżeli gdzieś włącza się ta naturalna przecież troska o to, żeby zapewnić byt swoim bliskim, to jednak na pierwszym miejscu jest przekonanie, że przecież Bóg się o mnie troszczy. Da mi to, czego potrzebuję. To nie jest zachęta do lenistwa, do nieróbstwa, bo takiemu Bóg pomagać nie będzie. Ale do tego, żeby robić to, co do nas należy, a resztę zostawić Panu Bogu. Bóg sam nas uczy o tej prawdzie. Przypomnijmy sobie wczorajszą Ewangelię, ale także też tą dzisiejszą. Wczoraj Jezus przestrzegał, żeby nie gromadzić zbyt wielu dóbr, bo to wszystko można jednej nocy stracić. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus doskonale rozpoznaje, ludzie, którzy przyszli Go słuchać, są głodni, nie mają jedzenia, więc trzeba ich nakarmić. Ale nie daje im na zapas. A kiedy ci ludzie domagają się, daj nam więcej chleba, to po prostu Jezus się odsuwa. Przypomina nam, że troszczy się o nas, ale dziś, na dziś. Daje nam pokarm, zdrowie, siły, środki, narzędzia do pracy, ale daje nam w takim stopniu, jakie są konieczne, abyśmy mogli zapewnić byt naszym bliskim na teraz. I przez to uczy nas, byśmy cieszyli się małymi rzeczami. Właściwie wszystkimi rzeczami, tymi oczywiście dobrymi, wartościowymi, bo są darami od Pana Boga, darami Jego miłości. I pamięć o tym, ile otrzymujemy od Pana Boga, to będzie dla nas źródłem prawdziwego pokoju. Często wpadamy w pułapkę, że nawet jeżeli jesteśmy bardzo wierzący, to jednak wkrada się jakiś rodzaj nieufności. Można być bardzo pobożnym, bardzo blisko Pana Boga i dziękować Mu za wszystko, ale jednak gdzieś nie zaufać Mu i popełnić wielki błąd. Pamiętam, jak jakiś czas temu byłem zaproszony mniej więcej w region centralnej Polski do moich przyjaciół. No i oni na koniec naszego spotkania powiedzieli, czy nie wziąłbym od nich kilka słoiczków z przetworami, bo zrobili i chcieliby się podzielić. A więc powiedziałem, no dlaczego nie, chętnie zabiorę, sam takich nie robię. Więc powiedzieli, że niech ksiądz w takim razie podejdzie do samochodu, a my to przyniesiemy. No i przynieśli. 3 duże skrzynki przetworów. Ja się za głowę chwyciłem i mówię, no dajcie spokój, ja tego nie przejem przez kilka lat. Oni mówią, ale niech ksiądz weźmie, najwyżej ksiądz rozda komuś. No dobrze, ale po co tyle tego zrobiliście? Czy cokolwiek wam zostało? Oni mówią, nie, my mamy jeszcze dużo, dużo więcej. No ale po co tego tyle w takim razie? No tak, no ktoś nas ostrzegał, że właśnie lada moment wybuchnie wojna i że trzeba się tak na kilka lat zabezpieczyć, więc mamy właśnie tych różnych słoików, przetworów, zapraw, no żeby tam na kilka lat wystarczyło. No ale wojny jeszcze nie ma, widzimy, że to się zaczyna psuć, no jakieś tam mąki nakupiliśmy chyba, tonę, która też już się zepsuła. No ale sklepy są otwarte, jedzenia nie brakuje, no to trzeba to teraz rozdać, żeby nie marnować jedzenia. No i tak pomyślałem sobie, jak człowiek może wpaść w taką pułapkę właśnie tego naszego bardzo pierwotnego lęku. Z jednej strony ufamy Panu Bogu, a z drugiej strony nie ufamy Panu Bogu. I chcemy sobie robić jakieś wielkie, gigantyczne zapasy. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy ma sobie robić takie wielkie zapasy, to bym powiedział, że jeżeli już, no to takie może na 7 dni, na 1 tydzień. Bo na więcej to nie ma sensu. Niedawno byłem w Ameryce i właśnie tam też widziałem i rozmawiałem z tamtejszymi ludźmi. Rzeczywiście jest jakiś potężny lęk, generowany głównie przez media, o to, czy będziemy mieli coś jeść, jak wybuchnie jakaś wojna i tak dalej. Co ciekawe, mimo że to jest kraj, który mógłby się cieszyć względnym bezpieczeństwem ze względów militarnych głównie, bo przecież mało który kraj na świecie może im się równać w zdolności obrony swojego terytorium, to jednak ci ludzie bardzo się boją. I tam bardzo popularne jest budowanie takich skronów, piwniczek, gromadzenie zapasów. Ci, którzy interesują się prepersami, to wiedzą, o czym mówię. I zastanawiam się, z czego to się bierze. Przecież niby taki potężny, bezpieczny kraj, a jednak takie lęki w ludziach. Czy tylko media za to odpowiadają? Nie. Brak wiary w Boga. Życie w autentycznym pogaństwie. A takiego człowieka łatwo zmanipulować i przestraszyć. I niektórzy chwalili się, że mają zapasów na kilka lat. Ale tak po ludzku patrząc, jak oni to są w stanie obronić, kiedy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zawłaszczyć ich zasoby. Czasami sobie nie generują dodatkowego lęku o to, żeby to wszystko zabezpieczyć. I w końcu, jeżeli by rzeczywiście wybuchła jakaś wojna, na jak długo można przedłużyć swoje życie? I czy to rzeczywiście ma być celem naszego życia? Poświęcić całą swoją uwagę, czas, siły, żeby przedłużyć coś, co i tak przecież jest ograniczone w czasie. Jesteśmy ludźmi śmiertelnymi. I kiedyś to nasze życie się skończy. Nie wiemy, w jakich okolicznościach. A więc jeżeli mamy tę wiedzę, że i tak musimy umrzeć, to jest to dla nas sprawą drugorzędną. Czy to się stanie tydzień wcześniej, tydzień później, czy miesiąc później. Jeżeli będziemy mieli umrzeć, czy w wypadku jakiegoś kataklizmu, czy wojny, to tak się stanie. Oczywiście, co możemy zrobić, żeby uchronić siebie, swoje życie, zdrowie, to trzeba zrobić. Ale stawać na głowie i generować różne scenariusze w swojej głowie, w swoim mózgu, umyśle, co się może wydarzyć i starać się zabezpieczyć wszystko, to potem człowiek już o niczym innym nie myśli i traci z oczu najbliższych, zaczyna żyć w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Bóg chce, abyśmy nie koncentrowali się na ochronie tego, co posiadamy, ale na ochronie tego, co najważniejsze, co nieśmiertelne, naszej duszy, życia Bożego w naszym sercu. To jest właśnie to. Nie to, co tu na ziemi, co i tak przeminie, ale mamy koncentrować się na tym, co potem, po naszej śmierci, na wieczności. Nie o to chodzi, żeby gromadzić skarby na ziemi, ale żeby gromadzić skarby w niebie. Trudno to zrozumieć człowiekowi, myślę każdemu z nas po części, jeżeli jest w nas jakaś cząstka chciwości. Trudno to zrozumieć komuś, kto ściga się na lepsze zarobki, na lepsze wakacje, na ilość zwiedzonych, atrakcyjnych miejsc i tak dalej. Uzmysłówmy sobie, że nawet najpiękniejsze miejsce na ziemi nijak mają się do tego, co Bóg przygotował dla nas w niebie. I że o to trzeba się starać. Ale można to bardzo łatwo stracić, jeśli zabraknie z naszej strony troski o życie duchowe, troski o obecność Jezusa w naszym sercu. Gromadzimy się tutaj jako czciciele Matki Bożej, szczególnie Matki Bożej z La Salette. W tej parafii przeżywam uroczystość 18. rocznicy koronacji figury Matki Bożej i wciąż ona spogląda na nas właśnie jako matka, która płacze. Płacze z powodu naszych grzechów, z powodu naszej obojętności na sprawy Boże, na sprawy wieczności, zbawienia swojej duszy. Sprawy, które przeminą, sprawy naszego ciała są dla nas wciąż ważniejsze niż nasza dusza. Matka wie, co tracimy i dlatego płacze. Lekceważymy naszą wiarę chrześcijańską, której istotą jest przede wszystkim troska o zbawienie dusz. Matka płacze, bo ludzie zamiast wybierać niebo, wybierają ziemskie szczęście. Wybierają dobra, które przeminą zamiast tego, co nie przeminie. Matka płacze, ponieważ zamiast być wdzięcznymi Bogu za to, co nam daje, szczególnie za chleb powszedni, to wciąż nam mało, a już na pewno za mało w nas miłości do Boga. I gdy brakuje nam tej miłości do Boga, gdy brakuje nam wdzięczności, zaufania, to wtedy zaczyna się prawdziwy dramat człowieka. Szemranie przeciwko Bogu, narzekanie na Boga, złe myślenie o Bogu, wypominanie Bogu różnych naszych niedostatków, a może nawet wręcz oskarżanie Go za to, że jest naszym przeciwnikiem, bo nie działa tak, jak my byśmy chcieli. A to już jest prosta droga do piekła. Matka Boża powiedziała kiedyś w jednym z orędzi wygłoszonych na terenie byłej Jugosławii do grupy dzieci w latach 80. XX wieku. Dusze, które idą do piekła, przestały dobrze myśleć o Bogu. Za życie ludzie przeklinają Boga. W chwili śmierci będą czynić to samo, przestrzega dalej Maryja. I mówi, to nie Bóg wysyła ludzi do piekła, to ludzie sami decydują się tam pójść. A kiedy te dzieci zauważyły, że przecież nawet wtedy ci ludzie mogliby się zacząć modlić o to, żeby Bóg jednak przyjął ich do nieba, to Matka Boża mówi, nie, oni się tam w piekle w ogóle nie modlą. Oni obwiniają Boga za wszystko, wściekają się na Boga, cierpią, ale nie chcą się modlić. W piekle nienawidzą Boga bardziej niż nienawidzili na ziemi. Jakże to są wstrząsające słowa. Jakżeż jest to poważne ostrzeżenie, że wszystko zaczyna się od jednej złej myśli skierowanej przeciwko Bogu. I powie też o tym Jezus do współczesnej mistyczki Alicji Lęczewskiej. Wiedz, że każde uczucie negatywne wygania mnie z ludzkiego serca. Ale każda radość i poddanie się mojej miłości zaprasza mnie do ludzkiego serca. Przychodzę z moimi darami wtedy, kiedy jestem zapraszany. A więc z jednej strony ostrzeżenie. Uważaj na swoje myśli. Uważaj, co myślisz o Bogu, bo możesz popełnić ten sam błąd, co Izraelici na pustyni. I spotkała ich za to kara, którą sami na siebie ściągnęli. Ale też, jeśli dbasz o dobre myśli, jeśli w twoich myślach jest wdzięczność Bogu, dziękczynienie, prawdziwa, szczera miłość, to będzie jeszcze więcej Bożego błogosławieństwa w twoim życiu. A więc trzeba zadać sobie pytanie, jak myślimy o Bogu? Czy z miłością, wdzięcznością, czy raczej mamy do Niego wciąż pretensje? Czy potrafimy Bogu zaufać, czy raczej przyjmujemy pokusy szatana, aby źle myśleć o Bogu? Czy walczymy z takimi myślami? Lekarstwem dla nas na te pokusy ma być wciąż pielęgnowana postawa dziękczynienia. Pamiętajmy, najpiękniejszą postawą dziękczynienia jest modlitwa, szczególnie w czasie mszy świętej. To jest najdoskonalsza modlitwa dziękczynienia. Pamiętajmy o tym, ilekroć przyjdzie pokus, aby zrezygnować z niedzielnej Eucharystii. I też, jeśli chcemy znaleźć się w niebie, a więc w przestrzeni wiecznego pokoju, to trzeba ten pokój pielęgnować w sobie na ziemi, a więc uważać na te wszystkie stany wewnętrzne, w których wyczuwamy, że tego pokoju po prostu nam brakuje. Czy to w relacjach z Bogiem, czy w relacjach z ludźmi. Dbajmy raczej o to, aby w nas była obecna miłość. Ktoś powie, to jest bardzo trudne, bo różni są ludzie, a i my nieraz mamy różne stany, to trzeba się o to modlić, prosić Pana Boga. Daj mi wiarę, daj mi miłość, bo to jest mi bardzo potrzebne. I Bóg da, bo wie, że to jest coś niezwykle ważnego. Trzeba też uczyć się walki ze zniechęceniem, które często jest tym pierwszym punktem, od którego zaczyna się wiele zła w naszym życiu. A te wszystkie niepokoje, lęki, obawy, natychmiast oddawać Panu Bogu, rzucać pod Jego stopy i powiedzieć, Boże, to mnie teraz atakuje, z tym mam teraz problem, ale proszę, oddaję Ci to. Umocnij mnie, bo chcę należeć do Ciebie, bo moje serce należy do Ciebie, bo chcę w tym sercu zachować pokój i Ciebie. Amen.